Pamiętam, że w ostatniej chwili zdarzało mi się o jakiejś pracy domowej przypomnieć i pamiętam taki moment, kiedy ja już w łóżku praktycznie spałem, a moja mama z moją starszą siostrą pisały za mnie wypracowanie.
Bohaterkami tej audycji są prace domowe.
W kilka sekund sztuczna inteligencja potrafi to wygenerować i ma się to od razu. Można to przepisać do zeszytu, więc nauczyciele wiedzieli, że my korzystamy ze sztucznej inteligencji.
Jednym ich ilość nieraz spędzała sens powiek, inni za nimi tęsknią.
Nie ma możliwości z matematyki nauczyć się na lekcji przez 45 minut całego materiału. Materiał musi być przećwiczony w domu. Nie jest on ćwiczony poprzez prace domowe, no to jest na korepetycjach. Nie jest przećwiczony, no to są niższe oceny.
Można nie odrabiać prac domowych i świetnie się uczyć. Można odrabiać prace domowe i mieć trudności, więc to nie jest równoznaczne.
Za nami prawdziwa rewolucja. Kończy się pierwszy rok szkolny bez obowiązkowych prac domowych. Jaka była droga do podjęcia tej decyzji, tłumaczy podlaska kurator oświaty Agnieszka Krokos-Janczyło.
Takie pierwsze głosy, jakie pojawiały się, to przede wszystkim, czy można postawić ocenę niedostateczną za brak pracy domowej, czy można ocenić coś, czego się nie ma. No i tutaj bardzo często rodzice mówili o tym, że to może nieprzygotowanie, że jeżeli nie ma takiej pracy domowej, a czy to wpływa też na ocenę później śródroczną, czy końcoworoczną, bo przecież jak dziecko uzupełni, to już coś jest. Ale też głosy, które miały ogromne znaczenie i myślę też, że w dużej mierze przeważyły, to, że dzieci bardzo dużo czasu poświęcały w domu właśnie odrabianiu lekcji. To, że dzieci nie miały czasu na rozwijanie swoich pasji, to, że nie miały czasu na kontakt z rówieśnikami. Jeżeli mówimy o takim uczniu statystycznym, który w szkole spędza około 8 godzin dziennie, no to po powrocie drugie prawie tyle albo i ciut mniej spędzało przy odrabianiu prac domowych. I to był ten moment, kiedy tak naprawdę wszyscy zaczęli się zastanawiać nad tym, jakie znaczenie ma praca domowa i czy ocena z pracy domowej jest naprawdę tak wymierna i potrzebna w tym całym systemie oceniania.
Reforma weszła w życie 1 kwietnia 2024 roku. Od tego momentu w szkołach podstawowych nie ma prac domowych. W klasach 1-3, z wyjątkiem ćwiczeń usprawniających motorykę małą, a w klasach 4-8 zadania są nieobowiązkowe i nieoceniane. Pisze na swoich stronach Ministerstwo Edukacji Narodowej. Po tych zmianach szkoły musiały wypracować swoje rozwiązania.
Prace domowe są, tak jak stanowi prawo, dla chętnych.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Białymstoku, Katarzyna Andryszewska.
Nauczyciele zapisują takie informacje dotyczące pracy domowej, jej charakteru w dzienniku elektronicznym, tak żeby i dzieci, i rodzice widzieli. I tak to wygląda. I jeżeli uczniowie podejmują takie starania, wykonując prace domowe, to nauczyciel sprawdza ją i daje informację zwrotną uczniowi czy też rodzicom, jeżeli tego oczekują. Prace domowe nie są oceniane.
Szkoła tak naprawdę nie zmieniła się. Dalej staramy się uczyć, wychowywać naszych podopiecznych.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 20 w Białymstoku, Mariusz Sokołowski.
Być może są pojedynczy uczniowie, pojedynczy nauczyciele, jakaś grupa rodziców, która tęskni za tymi pracami domowymi, ale większość nauczyła się funkcjonować w tym systemie. Te prace domowe są, one po prostu nie powinny być oceniane.
Szkoły prywatne bardzo często zostały przy obowiązkowych pracach domowych.
Pracuję w szkole prywatnej.
Nauczycielka języka polskiego Barbara Górska.
I w naszej placówce zostaliśmy przy starym systemie, to znaczy ciągle mamy prace domowe, ponieważ traktujemy je jako ważne narzędzie w naszej pracy wychowawczej zwłaszcza, chociaż edukacyjnej też.
W związku z tym, żeby też troszkę zmotywować uczniów do powtórzeń, do systematycznej nauki, zauważyłam, że okresowo pojawia się więcej kartkówek, ale to też zgodnie z statutem, zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Nie ma tego cały czas.
Pojedyncze przypadki uczniów tej pracy nie wykonują, więc tutaj też nic nowego. Zawsze była grupka uczniów, która się uchylała od tego obowiązku. Ja tylko straciłem pewien instrument dyscyplinowania w postaci tej jedynki, ale wcale za tym instrumentem jakby nie tęsknię.
Mniej uczniów wykonuje prace domowe. My możemy jedynie zachęcać, my możemy motywować do wykonywania tych prac domowych, natomiast no to nie my mieszkamy z uczniami, zachęcamy rodziców, informujemy rodziców, że prace domowe będą, natomiast nie stawiamy za to ocen.
Ministerstwo Edukacji Narodowej jest przekonane o słuszności tych zmian. Tak o nich mówiła na naszej antenie wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer.
Rozmawiałam z dyrektorami szkół i bardzo jasno, jak w tej rozmowie, padają takie argumenty, które przedstawiam ja i z którymi zgadzają się dyrektorzy. Że w czasach, w których sztuczna inteligencja jest w stanie odrobić każdą pracę domową, a tej, której nie odrobi sztuczna inteligencja, którą każdy ma w swoim telefonie, to może to zrobić rodzic czy korepetytor. Warto oceniać tylko to, co jest rzeczywiście pracą własną ucznia. Ja przypomnę, że nie ma zakazu zadawania prac domowych. Prace domowe można w dalszym ciągu zadawać. Co więcej, chcemy, żeby uczeń otrzymał od nauczyciela odpowiedź zwrotną. Czyli zrobiłeś dobrze, ale tu patrz, popełniłeś błąd. Wytłumaczę ci, dlaczego w tym miejscu powinno być inaczej. Wtedy ta praca domowa służy podstawowemu celowi, jakim jest nauczenie się czegoś, zrozumienie czegoś, wypracowanie jakichś umiejętności.
Jak to wygląda w praktyce?
Jeżeli ja zadaję pracę domową, później ją na następnej lekcji sprawdzić muszę.
Nauczycielka matematyki z 25-letnim stażem Małgorzata Chwicewska.
Bo w zasadzie taki jest cel tej pracy domowej, to sprawdzam ją z kilkoma uczniami, natomiast reszta klasy nie wie, o czym jest mowa. Siedzi i po prostu słuchają, patrzą się, nie za bardzo wiedząc, o czym jest mowa.
Uczniowie, u mnie przynajmniej, więcej piszą prac na lekcji.
Nauczycielka języka polskiego Izabela Sarosiek.
Oceny są oczywiście niższe, bo jak dziecko pisało samo opowiadanie w domu, to mogło poprawić, wycyzelować to opowiadanie, a tutaj jest czarno na białym i w ten sposób to obchodzę.
Musimy naszą nauczycielską inteligencję wykorzystać do tego, żeby zaplanować jakieś działania, które pozwolą nam skutecznie ominąć możliwości sztucznej inteligencji.
Na przykład zadaję recytację. Recytacja jest obowiązkowa, bo na szczęście w rozporządzeniu nie ma o tym mowy, że nie można nie zadawać recytacji, więc ja recytację zadaję i też oczywiście są na początku wzburzenia, że dlaczego, przecież nie ma prac domowych, ale wtedy już 100% uczniów i uczennic uczy się i robi to bardzo dobrze.
Mini projekty edukacyjne, które wymagają systematyczności, rozłożenia pracy na etapy i w tym momencie mniej nas może interesuje już efekt końcowy, wynik, który może zrobić sztuczna inteligencja, a nas bardziej interesują te etapy pośrednie, których już ona nie wykona za ucznia.
W momencie, kiedy pracę domową rodzice próbują w jakiś sposób jednak wyegzekwować, są o wiele lepsze efekty. Dlatego, że przez 45 minut w klasie liczącej powyżej 25 osób, tak naprawdę na jedną osobę, żeby ją sprawdzić w jakikolwiek sposób, czy jej wytłumaczyć, czy pomóc, jest bardzo mało czasu. Przez co nie jest to wyćwiczone, nie jest utrwalone. Przez co, kiedy mają pisać na przykład sprawdzian, kartkówkę, dochodzi stres. Materiał nie jest wyćwiczony, nie jest utrwalony, wyniki są gorsze.
Czy jest większa dysproporcja w klasie? Takie grono, które się angażuje, wybija, a reszta totalnie już spada.
Tak.
Co na to rodzice?
W klasach 1-3 troszeczkę może mniej być tych prac domowych, ale więcej na przykład szlaczków, ale nie aż tyle, co było do tej pory. Bo fakt, że czasami musiałam do 9 z dzieckiem odrabiać te lekcje, to byłam nawet zła. Ale od klasy 4 uważam, że powinny być te prace domowe, bo wtedy jest samodyscyplina, a w obecnej chwili oni nie chcą się uczyć. Nie ma żadnego obowiązku, on tylko to co na lekcji mówi, że nie trzeba, przychodzi do domu i nie chce nic zrobić. Nie chce nawet poćwiczyć, bo nie trzeba. Opuściły się w nauce i no, uważam, że ta wiedza jest mniej przyswajalna.
Mało czytają. W tym roku były 4 lektury w trzeciej klasie. To brakuje w pisaniu na pewno. Tak jakby odchodziło się od tego ręcznego pisania u dzieci. I utrwalanie wiedzy mają jakoś w szkole, ale ja do końca właśnie przez to nie wiem, co się dzieje. Nie ma książek w domu.
Wiem, że jeszcze z matematyki jakąś tam platformę mają i tam pan sprawdza. No i że jak chętny, no to pan chwali. Ale co w związku z tym z pozostałymi uczniami, którzy nie chcą tego robić i wiem, że jak ktoś coś robi, to jest wytykany palcem, że robi coś dodatkowego przez dzieci, że nie trzeba tego robić, dlaczego ty to robisz? Nie wychylaj się.
Groźba kary sprawia, że uczeń jednak się mobilizuje i to po swoim osobistym dziecku bardzo dobrze było widać. Także córce w odrabianiu prac domowych nie pomagałam, ale to, że jest nieuchronność kary, minusa, jedynki, czy nawet poinformowania mnie sprawiało, że dziecko się mobilizowało i pracę domową zgodnie z własnymi możliwościami odrabiało te prace domowe. I to było bardzo dobre, uważam.
Jak sobie ze zmianami radzą najbardziej zainteresowani, czyli uczniowie?
Na pewno jest jednak w domu mniej rzeczy, bo jesteśmy też zmęczeni po lekcjach i jest mniej obowiązków tak ogólnie, bo i tak mamy sprawdziany. Ale też mogłyby być co jakiś czas, uważam. Bo to też bardzo podnosi średnią, jak są prace nowe na ocenę, ale też, żeby nie było ich za dużo. Bo no, tak mniej więcej na przykład jedna strona w jakichś ćwiczeniach to było tak idealnie, że nie było tego za dużo, tylko było tak właśnie, że się jednocześnie się uczyło systematyczności, a nic się nie męczyło tak bardzo.
Czasami było dużo, ale te prace domowe odeszły w tym roku, czyli tak jakby my byłyśmy w szóstej klasie, to tak było trochę mniej, ale na przykład dla siódmych i ósmych klas to sobie wyobrażam, ile musieli mieć zadawanych prac domowych.
Kiedy były te prace domowe, to wiele razy się stresowałam, że nie dość, że mam nauczyć się na przykład na jakiś sprawdzian czy kartkówkę, to jeszcze muszę odrobić zadanie z matematyki czy na przykład z polskiego. Cały czas gdzieś miałam z tyłu głowy to, że pomimo tego, że już nauczy się na ten sprawdzian, to muszę jeszcze odrobić to zaległe zadanie.
Lubiłem pracę domową w pierwszej klasie, bo nie miałem z tym problemu, bo byłem jednym z dobrych uczniów i można powiedzieć, że trochę za nimi tęsknię.
Idzie lepiej, ale zauważam, że wielu rzeczy nie umiem, ponieważ wzoruję się na sztucznej inteligencji, która czasami też zawodzi, czasami też inaczej wykonuje zadania i też jest tak, że na przykład widzę, że różne osoby na testach robią właśnie test ze sztucznej inteligencji, pracę domową i potem tego nie umieją, a trzeba napisać jednak egzamin. Jest to trudniejsze, ponieważ samemu się nie chce tej pracy wykonać i tak jakby myślę, że nie dostaniemy za to minusa czy jedynki, to po prostu nie chce się tego robić, nawet jak to jest dla chętnych. Ja mam korepetycje i nauczyciele z korepetycji zadają mi prace domowe, które sprawdzają co tydzień. Korepetycje z matematyki polskiego i angielskiego, więc to jest taka moja trochę mobilizacja, żebym się nauczyła jednak i trochę popowtarzała sobie.
Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie przyznają, że coraz więcej osób korzysta z korepetycji.
Ale korepetytor nie ocenia tego na jedynkę, piątkę czy szóstkę, tylko podaje po prostu informację zwrotną. I myślę, że to właśnie o to chodzi też w systemie edukacyjnym, żeby była informacja zwrotna, a nie było to w formie oceny. O tym właśnie mówimy cały czas. Natomiast jeśli chodzi o dodatkowe zajęcia, tak, oczywiście, że młodzież korzysta z tych zajęć dodatkowych. Często jest to związane albo z rozwijaniem pasji, po to, żeby poszerzać też swoje horyzonty i dawać możliwość rozwoju. I to są też tak zwane potoczne korepetycje.
Podlaska kurator oświaty Agnieszka Krokos-Janczyło uważa, że nie obniżył się poziom edukacji.
Patrząc na wyniki egzaminów klas ósmych z zeszłego roku, bo z tego roku jeszcze nie mamy, no to ten poziom wcale nie zmalał. Więc tutaj trudno mówić o tym, że poziom edukacyjny maleje, wręcz przeciwnie. Ja słyszę głosy, że naprawdę jeśli chodzi o ilość czy ocen wzorowych, czy ocen celujących bardzo dobrych, jest naprawdę w województwie podlaskim na bardzo wysokim poziomie. Więc i w całej Polsce, jak popatrzymy na takie dane statystyczne, więc tutaj nie możemy mówić o tym, że system edukacyjny kuleje, czy ta edukacja gdzieś tam idzie nie w tym kierunku, co trzeba.
No ja zauważam nawet na przykładzie siebie, że teraz o wiele więcej siedzę na komórce i w ogóle też dzieci na pewno siedzą, bo widzę to nawet w swojej młodszej siostrze czy młodszym bracie.
Są teraz TikToki, Instagramy, często widzę jak są aktywni na Messengerze i po prostu wstawiają jakieś rolki, wstawiają Instastories, TikToki, więc wiele osób teraz jest w tym. I tak samo jak też ja, ale wiem, kiedy trzeba odpuścić i wiem, kiedy trzeba skończyć, żeby po prostu nie zmarnować aż tyle tego czasu. Teraz robi się cieplej, więc staram się wychodzić z moją przyjaciółką, spotykać się, gdzieś chodzić na spacery z mamą, czy jak z tatą też jesteśmy, to gdzieś pochodzić po parku. Ten czas wolny staram się wykorzystywać aktywnie.
Moje dziecko, najstarsze, jest w takim wieku, że jeszcze trzeba nim pokierować. W czwartej klasie podstawówki jest, nie oszukujmy się, gry, wszystko to, co się rusza, ekrany są bardzo atrakcyjne dla współczesnych dzieci i one, co po niektórzy, podejrzewam, że innego świata nie znają i czasem po prostu dzieci zapominają, że mogą odpocząć w inny sposób, że mogą się z kimś innym spotkać. No my też jesteśmy w takiej dobrej sytuacji, że mieszkamy w na tyle kameralnym białostockim osiedlu, że dzieci znają się z małej szkoły, dzieci razem spotykają się na boisku.
Może niektóre, jeżeli mają jakąś pasję, może im to ułatwia, ale jeżeli nie mają takiego zamiłowania, no to myślę, że to jest stracony czas taki na telefon. Chyba, że jeszcze sport, no, jeżeli się umawiają i są może bardziej z kolegami, to, jeżeli wychodzą.
To nasza rola jest rodziców, nauczycieli w szkołach i w domu, żeby pokazywać, po co nam coś jest.
Psycholog Marzena Rusiłowicz.
Problem jest z nauką taki, że często dzieci nie wiedzą, po co się czegoś uczą. Jeśli wiedzą, po co się czegoś uczą i gdzie to będą mogły później wykorzystać, w jakich sytuacjach, wtedy jest ta motywacja dużo większa. I takiemu dziecku, które ma problem z matematyką, jak mu się pokaże cel, że słuchaj, przecież chcesz chodzić do sklepu, sam sobie robić zakupy, wiedzieć, czy stać się na 2 lody, czy na 3, to musisz potrafić dodawać, mnożyć, dzielić i tak dalej, to wtedy ono ma znacznie większą motywację do tego, żeby te umiejętności nabyć i sprawnie się uczy. Jeśli dziecko nie rozumie, po co się czegoś uczy, to niestety jest problem i ono wtedy nie będzie chciało.
No akurat moja córka jest uczennicą klasy 4 i powiem szczerze, że dla niej nie są ważne oceny. Czerwony pasek na przykład się pojawia, chociaż my w domu o tym nie rozmawiamy, ale to się pojawia chyba w rozmowach tych rówieśniczych, to chyba na tym pasku to zależy rodzicom. Dzieciach trzeba pewien obowiązek, pewną świadomość też odpowiedzialności za swoją edukację kształtować, jest to pewien proces, ale warto po etapie edukacji wczesnoszkolnej, zwłaszcza w 4 klasie, wesprzeć dziecko, pokazać jeszcze pewne sposoby jakby efektywnego nauczania, ale z czasem ten rodzic powinien z każdym miesiącem troszeczkę się usuwać, dawać tą przestrzeń dla dziecka, żeby nie spędzić kolejnych lat w szkole podstawowej, szkole średniej, na wspólnej nauce ze swoją córką czy synem.
Oj, to dopiero wiek prawie dorosły, tak? Dlatego, że kora przedczołowa nam się kształtuje koło 20 roku życia i wtedy dopiero mamy takie przemyślenia i refleksje, po co ja robiłem tą szkołę czy tamtą, przecież ja bym chciał robić to i tamto w przyszłości i to w ogóle nie była moja ścieżka. Więc to nie jest tak, że my już dużo wcześniej wiemy. Oczywiście wcześniej możemy mieć już pewne myśli, możemy jakoś się być ukształtowani też przez nasze środowisko, przez rodziców, którzy nam mówią, bądź zostań lekarzem, musisz się uczyć tego i tamtego. Ale to jest bardzo często takie, że my przyjmiemy kogoś perspektywę, a nie swoją własną i często też się zdarza tak, że mimo, że jesteśmy dziećmi, to wybieramy jakiś kierunek w szkole, na przykład średniej, a później idziemy na w ogóle inny kierunek studiów.
Rodzice często zaczęli mówić też, że stracili trochę kontrolę nad własnymi dziećmi, że dzieci nie chcą się w domu uczyć, że teraz jak to nie jest na ocenę, to dzieci nic nie chcą robić. Więc wydaje mi się, że to jest ta przestrzeń, która w przyszłym roku powinna być wzmacniana i motywowanie ucznia, że nie wszystko na ocenę, wpływa korzystnie na jego rozwój i na jego edukację. Natomiast stricte, jak zostanie to ocenione, dowiemy się we wrześniu. Ministerstwo przedstawi wyniki tej ewaluacji, podsumowania, jak po roku prowadzenia ograniczenia tego prac domowych, a w zasadzie nieoceniania tych prac domowych, wpłynęło po prostu na ten cały system edukacyjny i na naukę.
Po roku można już wyciągać pewne wnioski, na przykład takie, że pani Gabriela, studentka, która jako wolontariuszka chciała pomagać w lekcjach, nie ma z kim pracować.
Byłam jako wolontariuszka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, przedział wiekowy najróżniejszy. No i głównie te korepetycje sprowadzały się do tego, że odrabialiśmy prace domowe, które często były zaniedbywane. No i potem zaprzestałam działanie w tym kierunku, bo nie było co robić, po prostu nie było co robić.
We wrześniu do szkół średnich trafią pierwsze roczniki bez obowiązkowych prac domowych.
Muszę przyznać, że my troszeczkę się obawiamy tego rocznika.
Dyrektor 3. liceum w Białymstoku, Anna Kiednińska.
Nie w sensie takim, że przyjdą nie wiadomo jacy uczniowie, bo uczniowie przychodzą zazwyczaj ciekawi, wspaniali i nastawieni na to, że przychodzą do 3. liceum, żeby się uczyć, ale boimy się tego, że ci uczniowie nie mają takich nawyków już, bo przez rok funkcjonowali praktycznie tylko w takim systemie nauka w szkole. My wiemy, jaka jest psychologia dziecka i wiemy, że dziecko też musi mieć takie wyraźnie zaznaczone reguły gry i musi też mieć stawiane wymagania. Jeżeli tych wymagań nie ma, to umysł się rozpuszcza, a prace domowe to są takie pierwsze wymagania, które stawia społeczeństwo. Mam wrażenie, że też dzisiaj odchodzimy od tego, żeby rodzice wyraźne takie wymagania stawiali uczniom, jeżeli chodzi o taką samodzielność. A prace domowe uczą takiej samodzielności szkolnej.
Oni nawet nie potrafią podejmować samodzielnie decyzji, czy chce poprawiać, czy nie. Musi zapytać w domu. Musi sam się przygotować, a tak naprawdę w tym momencie to znowuż rodzic musi przygotować. Też
poprawy ocen, które można poprawiać wszystkie oceny, no też nie do końca jest dobre, bo do pierwszego podejścia pisania sprawdzianu czy kartkówki uczeń ma to w głowie, że za chwilę będzie mógł poprawiać. Są bardzo pogubione, mało samodzielne, a też myślę, że nie panują nad emocjami, nie potrafią sobie poradzić z porażką. Wiadomo, że czasy się zmieniły od tego, co my byliśmy dawno temu w szkole i trzeba iść z postępem, wiadomo, ale też jeszcze ten czynnik ludzki powinien być w tym wszystkim. A niestety dzieci też podchodzą coraz częściej do tego w taki sposób bardzo konsumpcyjny, na zasadzie mi się należy, ja chcę, a i wkład pracy jest coraz mniejszy. Komuś pomóc bezinteresownie? To już różnie z tym bywa.
Tak myśląc z perspektywy edukacji, to my nie możemy sobie pozwolić na zrezygnowanie z wymagań. To bardzo rozleniwia społeczeństwo, rozleniwia człowieka. No wiadomo, że człowiek ucieka w łatwiznę, ale życie wymaga zmagania się z problemami i jeżeli człowiek będzie przyzwyczajony do tego, że mu się tak zabiera cały czas to, z czym ma się zmagać, no to w pewnym momencie, kiedy te problemy się pojawią, to on ucieknie, bo nie będzie mieć takiego nawyku, że trzeba się zmierzyć, że trzeba spróbować. Czasami nie wyjdzie, bo prace domowe czy nauka w ogóle w szkole, jeżeli będzie pozbawiana tych wymagań i oczekiwania pewnego poziomu, to przełoży się na to, że nie będziemy wymagać od siebie. I się to wszystko tak, mówiąc takim potocznym określeniem, rozpełznie. A nam zależy na tym, żeby jednak była postawa wyprostowana i żeby myśleć wertykalnie.
Był to reportaż Joanny Sikory, Uczniowie bez nadgodzin.